Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Węgry obchodzą tysiąclecie diecezji Pecz.
Brazylia uczyniła kolejny krok w kierunku zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską.
Kraków przygotowuje się do międzyreligijnego spotkania z cyklu Ludzie i religie.
13 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Naznaczenie obchodów tysiąclecia diecezji Pecz nie tylko dla Węgrów, ale także dla sąsiednich narodów jak Niemcy czy Chorwaci wskazał Benedykt XVI w liście do swego wysłannika na zbliżające się uroczystości. Jest nim arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Szemborn, który 23 sierpnia będzie przewodniczył na miejscu specjalnej Eucharystii. Pecz, czyli rzymskie Sopiane w prowincji Panonia na południu dzisiejszych Węgier, był naznaczony obecnością chrześcijańską już od starożytności, czego archeologiczne pozostałości zachowały się do naszych czasów. Diecezję o nazwie Kwinkwe Ecclesiae ustanowił tam w 1009 roku papież Sergiusz IV z inicjatywy węgierskiego króla świętego Stefana.
Choć formalnie rzecz biorąc, rok kapłaństwa dotyczy prezbiterów i nie obejmuje diakonów stałych, również i ci ostatni powinni zostać włączeni w towarzyszącą temu wydarzeniu dynamikę, polegającą na dążeniu do duchowej doskonałości, od której zależy skuteczność ich posługi. Pisze o tym kardynał Claudio Ummes, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, w liście do diakonów stałych. Został on podpisany 10 sierpnia, a zatem w liturgiczne wspomnienie świętego Wawrzyńca, patrona diakonów.
Jak wyznaje brazylijski purpurat, podczas wizyt ad limina apostolorum niemal zawsze jest również mowa o diakonach stałych. Biskupi są z was zadowoleni i wiążą wielkie nadzieje z waszą posługą, czytamy w liście. Kardynał Ummes przypomina o dwóch głównych polach działalności diakonów stałych, głoszeniu Słowa Bożego i pracy charytatywnej. Watykański hierarcha wskazuje na potrzebę nieustannego poznawania Pisma Świętego, zarówno w sposób naukowy, jak i duchowy poprzez lekcję divina. Przypomina też, że za przykładem świętego Wawrzyńca diakoni w sposób szczególny powinni się poświęcać ubogim, którzy stanowią ich naturalne środowisko posługi. Na zakończenie listu kardynał Ummes kieruje serdeczne pozdrowienia do żon i dzieci diakonów stałych.
Komisja Spraw Zagranicznych Brazylijskiej Izby Deputowanych zatwierdziła wczoraj konkordat między Stolicą Apostolską a Republiką Federacyjną Brazylii. W ubiegłym roku w Watykanie umowę regulującą status Kościoła katolickiego podpisali Benedykt XVI i prezydent kraju Luiz Inácio Lula da Silva.
Od momentu podpisania umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a Brazylią wielu pasterzy kościoła w tym kraju wypowiadało się publicznie za pilną potrzebą ratyfikacji wspomnianej umowy. Do chwili obecnej obowiązuje w Brazylii dekret z 7 stycznia 1890 roku, na podstawie którego Kościół uzyskał swobodę organizowania życia religijnego, a państwo zobowiązywało się do nieingerowania w sprawy wewnętrzne kościoła. Umowa ta w żaden sposób nie wyklucza innych istniejących religii w Brazylii i nie koliduje z żadnym prawem lub normą prawną, zauważył deputowany Bonifácio Andrada, referujący podczas posiedzenia komisji wspomnianą umowę. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie parlament brazylijski ratyfikuje tę ważną dla Kościoła i państwa umowę. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Podpisany konkordat, by wszedł w życie, musi być ratyfikowany przez władzę ustawodawczą danego kraju. Do tej pory nie było umowy konkordatowej z Brazylią, choć już w 1953 roku Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii poparła powstanie pierwszego projektu odnośnego dokumentu. Przygotowaniem umowy zajmowało się przez wiele lat Brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Prawdziwą burzę polityczną wywołał we Włoszech wyrok rzymskiego Trybunału Administracyjnego, wykluczający stopnie z religii z końcowej listy ocen na świadectwie maturalnym. Do tej pory religia jako jeden z wielu możliwych przedmiotów nieobowiązkowych, wybierana zresztą przez zdecydowaną większość uczniów wszystkich szczebli, wpływała na średnią ocen. Pozew w tej sprawie złożyły organizacje ateistyczne, judaistyczne, muzułmańskie i protestanckie, skarżąc się na dyskryminację z uwagi na to, że chodzi wyłącznie o lekcje religii katolickiej. Sąd podzielił ich opinię, motywując swój wyrok świeckim charakterem państwa włoskiego oraz prawem do wolności sumienia i wyznania. Orzeczenie wyklucza również nauczycieli religii z klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wyrok wywołał protesty zarówno ze strony włoskiego episkopatu, jak części nauczycieli i uczniów oraz związków zawodowych. Także minister edukacji Maria Stella Gelmini zapowiedziała odwołanie się w tej sprawie do sądu wyższej instancji. Z kolei watykański dziennik L'Osservatore Romano zwrócił uwagę, że wyrok dyskryminuje miliony uczniów, którzy wybrali lekcje religii oraz nauczycieli tego przedmiotu. Natomiast biskup Diego Coletti, kierujący we włoskim episkopacie Komisją do Spraw Nauczania Katolickiego, zarzucił sędziom ideologiczne zaślepienie. Wyjaśnił przy tym, że lekcje religii we włoskim systemie edukacyjnym nie mają nic wspólnego z indoktrynacją, za to są ważnym elementem nauczania tradycji i dziedzictwa kulturowego Italii.
Nie jest niczyją winą, że kultura tego kraju jest naznaczona od wieków i to w masowej skali obecnością religii katolickiej. Dlatego, aby wejść w owocny dialog z włoską kulturą, wychodząc od jakiegokolwiek światopoglądu, religii czy kultury, trzeba zapoznać się, i to z kulturowego, a nie ze ściśle katechetycznego, wyznaniowego punktu widzenia, z religią katolicką. I to właśnie ma na celu nauczanie religii, przy czym należy wyjaśnić, że istnieje możliwość niekorzystania z niego, jeśli komuś przeszkadza to w jego własnych przekonaniach religijnych. A program realizowany w świeckiej szkole należącej do świeckiego państwa ma charakter kulturalny i nie ma prowadzić do dokonywania wyborów religijnych.
Dziennik Radia Watykańskiego. Azjatyccy biskupi omówili perspektywy i wyzwania związane z przeżywaniem Eucharystii. Drugi dzień spotkania plenarnego Federacji Konferencji Episkopatów Azji poświęcony był pracy w grupach.
Mówienie o Eucharystii w Bangladeszu wymaga najpierw refleksji nad podstawowymi potrzebami mieszkańców, którzy spragnieni są chleba powszedniego i wiary w sprawiedliwy podział bogactw. Arcybiskup Paulinus Costa z Daki zaznaczył, że bangijski dzienny średni zarobek to 50 centów amerykańskich.
Wielu zabierających głos zwróciło uwagę na potrzebę inkulturacji w sprawowaniu Eucharystii. Wykorzystać można wiele obecnych w kulturze Azji symboli powiązanych z Eucharystią, zauważył arcybiskup Bombaju Oswald Gracias. Indyjski hierarcha zwrócił też uwagę na przegadanie liturgii mszy świętej oraz nadmiar śpiewów. Jego zdaniem tak sprawowana Eucharystia traci wymiar uzdrawiający i pojednawczy, który dokonuje się tylko w ciszy. Silencjum jest czasem indywidualnej modlitwy i refleksji nad Słowem Bożym.
Natomiast koreański biskup Peter Kang-uil wyraził obawę, by dokument końcowy obrad nie stał się kolejnym pismem kościelnym czytanym przez niewielu i szybko zapomnianym. Sam zaproponował, że dobrym rozwiązaniem duszpasterskim jest przeżywanie Eucharystii w małych wspólnotach z pogłębioną lekturą biblijną na wzór rodziny żydowskiej obchodzącej szabas.
Biskup Vianney Fernando ze Sri Lanki mówił, że Eucharystia jest dla zmęczonych wojną mieszkańców wyspy miejscem pojednania, zaufania i przebaczenia. Natomiast głód Eucharystii jest trudny do zaspokojenia w Indonezji, Laosie i Birmie, ponieważ brak kapłanów, którzy dotarliby do wszystkich wiernych. Z kolei biskup George J. Phimphisan z Tajlandii zaproponował skorzystanie z buddyjskiej i tajskiej symboliki dla lepszego przeżywania mszy świętej przez tamtejszych wiernych.
Reforma służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych staje się środkiem do rozszerzenia aborcyjnego ustawodawstwa. Ubodzy, którzy będą chcieli korzystać z dobrodziejstw reformy, będą musieli łożyć na aborcję, przestrzegają tamtejsi biskupi. Przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Obrony Życia wystosował list do parlamentu, w którym stwierdza, że łączenie tych dwóch kwestii jest niedopuszczalne. Od tak dawna oczekiwane zmiany powinny być neutralne w kwestii aborcji, pisze kardynał Justin Rigali.
Stany Zjednoczone potrzebują reformy służby zdrowia i amerykański episkopat od wielu lat o nią zabiega, czytamy w liście. Musi ona jednak respektować godność człowieka i wolność sumienia. Administracja Baracka Obamy wprowadza tymczasem radykalne zmiany w obowiązującym dotychczas ustawodawstwie federalnym, dopuszczając opłacanie przerywania ciąży z kieszeni podatnika oraz nie respektując prawa do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia.
Kardynał Rigali przypomina, że Obama, forsując proaborcyjne zmiany, działa wbrew woli amerykańskiego społeczeństwa, które w większości opowiada się za ochroną życia i nie życzy sobie, by ubezpieczenia zdrowotne obejmowały również aborcje. List podaje także, że od aborcji stronią też same szpitale. 80% z nich nie wykonuje ich wcale. Gabinetów aborcyjnych nie ma też 85% amerykańskich powiatów. Czytamy w liście biskupów do parlamentu.
Kolejne tysiące pielgrzymów zakończyło dziś wędrówkę do Częstochowy. Na Jasną Górę już przybyło 10 diecezjalnych grup, ale wciąż wchodzą kolejne. W sumie do wieczora przyjdzie ponad 22 tysiące pątników. Przed południem odbyła się modlitwa dziękczynna za udział gości ze wschodu w Światowych Dniach Młodzieży w 1991 roku.
Wśród dzisiejszych pielgrzymek znajduje się jedna z najliczniejszych, to grupa radomska, pielgrzymka kaliska, jedna z najstarszych, a także grupa z Łukęcina, która pokonuje najdłuższą trasę do Częstochowy. Przychodzi także paulińska pielgrzymka z Wranowa na Słowacji. Wyjątkową intencję nieśli w sercach pątnicy rzeszowscy.
Z rejonu doświadczonego wielką powodzią w tym roku idą pielgrzymi, posprzątawszy nieco domy, by dziękować za ocalenie życia, za dobroć, za miłość, jakiej doświadczyli od całej Polski.
Na Jasnej Górze odbyło się dziś spotkanie dziękczynne za pontyfikat Jana Pawła II oraz udział w 6. Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie pielgrzymów z Europy Wschodniej. Organizatorzy chcą przygotować pamiątkową księgę, która trafi do Rzymu jako jeszcze jeden dowód cudu dokonanego za przyczyną Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Kardynał Marian Jaworski, emerytowany metropolita lwowski obrządku łacińskiego, przewodniczył w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sumie odpustowej z okazji uroczystości Matki Bożej Kalwaryjskiej, rozpoczynającej kilkudniowy odpust ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W homilii hierarcha podkreślił, że przemiana życia dokonuje się często wtedy, kiedy Matka Boża prowadzi grzeszników do Syna. Jak dodał, dobrze rozumieją to kalwaryjscy pątnicy.
Ten człowiek wraca z Kalwarii już zupełnie inny, zupełnie przemieniony. My wszyscy jesteśmy słabi, ale tym bardziej rozumiemy każdy z nas przez swoje doświadczenie, co to znaczy pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.
Kulminacyjnym momentem kalwaryjskich obchodów będzie niedzielna procesja z figurą Matki Bożej w niebo wziętej oraz uroczysta msza święta. Ufam, że spotkanie ludzi różnych religii i kultur stanie się nowym impulsem i zachętą do nowego myślenia o pokoju i działania na rzecz pokoju, powiedział kardynał Stanisław Dziwisz podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami na temat rozpoczynającego się 6 września w Krakowie Kongresu dla Pokoju – Ludzie i Religie. Na to międzynarodowe spotkanie przybędzie do stolicy Małopolski około 500 hierarchów różnych wyznań i religii. Nie zabraknie również osób młodych z religijnych wspólnot z całego świata.
Początek tym kongresom pielgrzymowania, bo to jest pielgrzymowanie dla pokoju, to początek Jan Paweł II, dlatego zawsze się będziemy odwoływać do początków i rozwijać, bo nie możemy stać się w miejscu.
Międzynarodowy Kongres dla Pokoju, Ludzie i Religie związany jest z trzema ważnymi rocznicami. 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, 30-leciem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 20-leciem upadku reżimów komunistycznych w Europie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.